I tutaj rozmawiamy w czasie przerwy, cały czas reagujemy na sytuację kryzysową i zastanawiamy się razem z moimi gośćmi, jaka powinna być ta odpowiednia reakcja. Jest ze mną wójt Turawy Waldemar Kampa, starosta krapkowicki Maciej Sonik i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Henryk Förster. I w czasie przerwy muzycznej, na którą Państwa zaprosiliśmy, padło takie zdanie. Wszyscy się zgadzamy, że radar meteorologiczny jest konieczny, żeby powstał. On będzie dokładniej wskazywał elementy zagrożenia albo będzie dokładniej pokazywał, prognozował pogodę. Jak z tym radarem w powiecie krapkowickim jest oczekiwanie?
Ten radar ma od wielu lat, to jest inicjatywa poprzedniego wojewody i tego wojewody. Tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę i wojewoda Wilczyński i wojewoda Czubak bardzo się angażują w kwestię tego radaru. To jest radar, czy projekt tego radaru zakłada, że ma on powstać praktycznie na styku powiatu krapkowickiego i powiatu strzeleckiego. Tam część oddziaływania to jest gmina Zdzieszowice, część gmina Leśnica. Jakiś czas temu miałem okazję brać udział w spotkaniu wojewody z przedstawicielami MGW dotyczące tego radaru. Wiem, że sprawa, że tak powiem, jest coraz bliższa ukończeniu, natomiast tam jest kwestia tego, że po prostu trudno znaleźć miejsce, które po pierwsze, w pełni odpowiada warunkom technicznym, też ukształtowania terenu dla takiego radaru, żeby on był skuteczny, a z drugiej strony wszystkie kwestie własnościowe, wszystkie kwestie związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczeniem gruntów są spełnione. Jest, z tego co wiem, zmiana ustawy, która może nas przybliżyć do tego. Natomiast zobaczymy, jak się będzie kwestia rozwijała. Natomiast to, co jest ważne, to chyba to, że jesteśmy jednym z nielicznych województw, które pierwsze takiego radaru nie ma, a po drugie bardzo intensywnie od wielu lat i konsekwentnie
o niego zabiega.
I naprawdę wydaje mi się, że już co najmniej od paru lat jesteśmy na końcówce tych wszystkich procedur, dlatego że są i pieniądze, i jest wola wszystkich zainteresowanych stron. I jest wola także, ja w imieniu samorządu powiatu krapkowickiego zadeklarowałem, że także jeżeli byłaby potrzebna nasza pomoc w jakimś zakresie organizacyjnym, prawnym, to my jesteśmy gotowi, dlatego że ten radar jest bardzo potrzebny dla mieszkańców województwa opolskiego.
No właśnie, ale nie tylko powódź, nie tylko zagrożenia nawałnicami to jest kryzys, który może nas spotkać. Wójt gminy Turawa ma też specjalne spojrzenie na słowo kryzys w gminie, bo ta gmina w tym roku jest mocno doświadczana.
No troszkę jesteśmy doświadczani, no raz, że właśnie ta nawałnica w rejonie jeziora przeszła i poczyniła szkody. Drugie to ni stąd, ni zowąd rozpoczęto spuszczanie wody z zbiornika dużego, którego nie jesteśmy właścicielem. Tutaj jest właścicielem Skarb Państwa, zarządcą RZGW. No jakieś barki utknęły, w związku z tym wodę spuszczano, a nam pozostały zakwity i od razu interwencje. No to też jest swego rodzaju kryzys, bo trzeba reagować. No i jeszcze jeśli chodzi o nasze jezioro, to jezioro średnie. Nie ma zakwitów, woda super czysta, no i tam się takie coś znalazło jak wywłócznik kłosowy, który no, potrzebuje super czystej wody, bo jest bardzo dobra przejrzystość i rozpoczęliśmy również walkę z nim. No, wydobyto takim specjalistycznym sprzętem przy udziale Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prawie 8 ton
tej zielonki. Nie koniec?
To nie koniec, bo w przyszłym roku będziemy jeszcze to powtarzali. No mam nadzieję, że to przyniesie wymierny efekt i już nie będzie tego, że a to w rowerki się gdzieś ta zielonka plącze, a to tak nieprzyjemnie pływać w tym, no więc...
Czyli macie albo za brudną wodę, albo za czystą, tak?
Jak nie, to...
trzeba trochę podbrudzić.
Pośrodkowe. Mieszać wodę.
No właśnie, państwo słyszą, że kryzysy mogą też powodować różne pomysły na to, jak sobie radzić, ale przecież sytuacje kryzysowe to też jest chociażby ptasia grypa teraz.
Tak jest. Oprócz ptasiej grypy, no jest jeszcze na razie, co prawda daleko, ale jest jednak zagrożenie ASF-em. To są te dwa takie znaczące zagrożenia związane z chorobą zwierząt. No i do tego też staramy się przygotować. Przede wszystkim wojewoda polecił swoim służbom, w tym weterynarii, sanepidowi, przeprowadzenie ciągłych z jednej strony kontroli, ale z drugiej strony szkoleń dla rolników przede wszystkim, że gdyby, nie daj Panie Boże, coś się działo, jakieś pierwsze objawy, to natychmiast należy reagować, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tej choroby na inne hodowle. No gorzej jest z ASF-em, bo tutaj możemy mieć do czynienia z dzikami, a tu no niestety wpływu na to, że tak powiem, wielkiego nie mamy, ale również leśnicy i myśliwi zostali poinformowani, poproszeni o to, że w przypadku, gdyby zauważyli padłe dziki, aby natychmiast reagować i przekazywać te informacje.
No, jeśli chodzi o ptasią grypę, to raczej nie ma problemu tam, gdzie są te stada większe, ale gdzie jest babcia, która ma 5 kurek, to naprawdę jest problem, bo jak tutaj babci wytłumaczyć, że ona ma na ileś miesięcy te kurki zamknąć i w ogóle ich nie wypuszczać? No to jest dla niej
ale
tragedia.
Ale myślę, że problem podobny jest z ASF-em. Znaczy, że byłoby tych ognisk zapalnych na wschodzie Polski zdecydowanie mniej, gdyby nie właśnie takie gospodarstwa, gdzie mają jedną świnię, zwykle niezarejestrowaną, tak, czy dwie świnie, bo jeżeli chodzi o ASF, to jest jedno z największych zagrożeń, do jakiego się przygotowujemy, według mnie. Tak. Dlatego, że to są straty dla gospodarki kraju, jeżeli nie opanujemy epidemii afrykańskiego pomoru świń, to one są liczone w dziesiątkach miliardów złotych. Tak? To jest naprawdę, i to na wiele lat rozłożona katastrofa, jeżeli chodzi o gospodarkę. Natomiast tutaj rzeczywiście, no, dawno się tak intensywnie, profesjonalnie i tak szeroko, jeżeli chodzi o liczbę podmiotów odpowiedzialnych, nie przygotowywaliśmy do czegoś jak do ASF-u na terenie naszego województwa. Tutaj naprawdę był taki moment, kiedy mieliśmy w ciągu miesiąca 4-5 spotkań z różnymi, my w powiecie organizowaliśmy z gminami, ze służbami, strażami powiatowymi, przekazywaliśmy ustalenia od wojewody, potem wnioski przekazywaliśmy do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. No, natomiast to wszystko zależy od tego, A walka z ASF-em sprowadza się do tego, że tak naprawdę można być świetnie zabezpieczonym, a ktoś przywiezie ze wschodu Polski kanapkę z zatrutego mięsa, wyrzuci ją na parkingu przy lesie, później przyjdą, zjedzą ją dziki, tak? Z mięsa w kanapce z kilku kawałków tak naprawdę ASF się przenosi na inne tereny. Dlatego ważne jest przede wszystkim, żeby edukować rolników, w jaki sposób powinni dbać, w jaki sposób powinni obserwować, jak powinni też oddzielać swoje stada, czy nawet pojedyncze sztuki od tego, co się może stać.
Oczywiście pan starosta tutaj ma rację, tak to niestety może wyglądać, ale jak gdyby przewidując ten wariant, który może być, również zostały po pierwsze uczulone służby celne na sprawdzanie cudzoziemców pod kątem właśnie przewożenia różnego rodzaju przetworów mięsnych i nie tylko, ale z drugiej strony zarządcy dróg, tak wojewódzkich i autostrad, ale i powiatowych czy gminnych, zostali poproszeni o to, aby na swoich parkingach z jednej strony w miarę możliwości jak najczęściej opróżniać kosze, sprzątać, a z drugiej strony wywiesić różnego rodzaju informacje i pouczenia o tym, że coś takiego może się zdarzyć. Byłem na kilku parkingach i muszę powiedzieć, że to funkcjonuje. Kosze w większości to jest nie to, co kiedyś, że się wysypywało. Kosze w większości są opróżniane, są prawie puste i jest bardzo dużo informacji w kilku stronach parkingu właśnie na temat ASF-u, zapobiegania, możliwości przenoszenia i tak dalej. Więc te działania podejmowane tu przez wojewodę opolskiego są naprawdę bardzo szerokie. No i staramy się, żeby jednak nie dopuścić do tego, żeby to rozprzestrzeniło się na terenie województwa opolskiego i województw ościennych również.
Edukacja i informacja ma też to do siebie, że ona ma prowadzić chociażby do tego, że będziemy przeciwdziałać tym sytuacjom kryzysowym, takim, na które mamy wpływ, albo będziemy szybciej usuwać skutki. I od razu przypomina mi się taka historia z północnej Polski, bo skoro o edukacji mówimy, to od razu przypomina mi się szkoła. Jedna z nauczycielek opowiada, że na początku roku szkolnego została poproszona tradycyjnie o wprowadzenie tej procedury związanej z bezpieczeństwem i mówi, ponieważ jest doświadczoną nauczycielką, wykonała całą procedurę bardzo dokładnie i prawidłowo. Wykonała wszystkie elementy tej procedury i przyszła ostatnia na plac apelowy i od swojego dyrektora dostała uwagę oczywiście taką ustną, że można było to załatwić wszystko szybciej. Ona jako doświadczony nauczyciel mówi, po raz pierwszy wykonałam całą procedurę, żeby to miało sens, żeby ta procedura miała sens. No i teraz czy faktycznie potrzebujemy tej edukacji, czy potrzebujemy tego szkolenia mieszkańców, czy może mamy te procedury mają być sobie, a muzą, że zacytuję klasyka.
Jeśli mogę, to chciałbym powiedzieć, że szkolenie, przekazywanie informacji jest koniecznością. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że się nie da ludzi dorosłych przeszkolić, bo to tak nie wygląda. Natomiast ja bym jednak zaczął od szkół. Przekazać dzieciom i młodzieży, co może się stać i jak należy się zachować. Chyba nie zdradzę tajemnic swojego szefa, jeśli powiem, że pan wojewoda w tej chwili przy pomocy swoich służb pracuje właśnie nad takim programem szkoleniowym, nazwijmy, który byłby prowadzony w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w których będą właśnie przekazywane informacje, co może się stać i jak w poszczególnych sytuacjach należy się zachować. Co na przykład należy mieć w domu, mówiąc w cudzysłowie, jako zapas. No bo zastanawiam się czasami, ile osób w tej chwili ma radio na baterię. Myślę, że niewiele, prawda? Podobnie wygląda ze świeczkami i innymi rzeczami, które okazują się niezbędne w sytuacji, kiedy mamy jakieś nieszczęście się wydarzy. To może być nawet wichura, która pozbawi nas prądu, prawda? Z jednej strony. Z drugiej strony prawda jest taka, że mamy tak zwane wojewódzkie magazyny sprzętu obrony cywilnej. Tam jest wyposażenie, ale to jest wyposażenie raczej na niesienie pomocy, a nie na indywidualne gospodarstwo. Indywidualne gospodarstwo, niestety, jak ostatnio Landsmierz, dach zerwany, była plandeka, strażacy przykryli i sprawa jest załatwiona, ale nikt świeczki nie postawi, bo jej nie ma. Więc to musi być w gospodarstwie przyszykowane.
Czyli szkolenia dzieci.
Ja uważam, że powinniśmy, i to jest wniosek, który od wielu lat zgłaszamy, powinniśmy, szczególnie na terenach bardzo zagrożonych, tak, tereny powodziowe jednak, powinniśmy wymagać uczestnictwa mieszkańców w systematycznych ćwiczeniach. Miałem okazję obserwować kiedyś w Stanach Zjednoczonych na Florydzie takie ćwiczenia coroczne dotyczące ewakuacji przed huraganem. Mimo tego, że to był czas, kiedy tam przez kilka lat już nie było huraganu, ale to wyglądało tak, że w sobotę wszyscy dostawali informację, że w sobotę o tej i o tej godzinie mają w punkcie dla nich przewidzianym ewakuacji, to był najczęściej parking przed jakimś centrum handlowym, się stawić, mają mieć tam wyposażenie i rozmawiałem ze znajomymi, którzy brali udział w tych ćwiczeniach i mówią, że do tego się da przyzwyczaić. Po pierwsze, oni są spokojniejsi, bo przebyli tę drogę, ale za każdym razem sprawdzają jednak przed tym wyjściem do tego centrum handlowego, sprawdzają, czy mają ten plecak, czy tam mają baterie, czy tam mają świeczki, czy mają zapas wody, czy mają to wszystko poukładane, czy mają zrobione listę kontaktów do rodziny, tak, na wypadek, gdyby komórka przestała działać, a większość z nas już numerów telefonów nie pamięta. I jednak taki podstawowe szkolenie i jak tak sobie pomyślę, jakby to mogło wyglądać w stosunku do tych mieszkańców, których praktycznie nawet mała powódź co roku gdzieś tam zalewa, to dałoby się ich przeszkolić, na jaką częstotliwość mają nastawić to radio, że to ma być, że tam będą komunikaty przesyłane. My zresztą też mamy umowę, podpisywaliśmy także z państwa stacją, na przykład umowę taką, że w sytuacji, kiedy będzie się rzeczywiście coś działo, to jednak informujemy mieszkańców, że na terenie, na antenie trzech stacji radiowych w województwie będą co godzinę przekazywane nasze komunikaty. I jednak ten podstawowy zestaw, mieszkańcy muszą zdać sobie sprawę, że nigdy za nich nie uprzątnie doniczek z parapetu, które mogą spaść na ich auto, że nikt za nich nie przygotuje kilku litrów wody, które mogą gdzieś tam stać, że nikt nie przygotuje za nich zapałek, radia, baterii, latarki. I do tego się trzeba przyzwyczaić, dlatego że rzeczywiście no, wichura na terenie bardzo małym jest w stanie zerwać linię wysokiego napięcia i pozbawić co najmniej na kilka dni kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych prądu i wtedy na przykład okazuje się, że mimo tego, że nie ogrzewają prądem, to mają piec centralnego ogrzewania na gaz, który jest sterowany prądem i nie da się uruchomić centralnego ogrzewania. No, niestety trzeba sobie zdać sprawę, że może przez kilka dni nie być prądu, może przez kilka dni nie być wody, może trzeba będzie po prostu się gdzieś ewakuować na chwilę, trzeba być spakowanym. I to są ćwiczenia, które powinniśmy organizować dla wszystkich mieszkańców na terenach zagrożonych, szczególnie powodzią w naszej sytuacji, dlatego że to jest naprawdę na terenie gminy Krapkowice na przykład to jest kilkadziesiąt rodzin, które mogłyby raz na rok w takich szkoleniach po uzgodnieniu z nimi dogodnego terminu robić takie ćwiczenia.
I słowem komentarza i podsumowania
takim
ostatnie
standardem
zdania.
Powinno być, aby każda rodzina była oczywiście w takim zagrożeniu, była przygotowana co najmniej na 3 dni jako samowystarczalna. A więc ze wszystkim. Czyli po 3 dniach możemy się spodziewać pomocy i dalszych, że tak powiem. Natomiast te pierwsze 3 dni powinniśmy sobie dawać radę sami.
I podsumowanie.
Przede wszystkim, tak jak tu było mówione, edukacja dzieci to jest na zasadzie rzuconego papierka. Tego papierka by starsza osoba nie rzuciła, gdyby już w przedszkolu mówiono nie wolno. Bo to dziecko później z tym dorasta, to dziecko bierze udział w akcji sprzątania świata, a wielokrotnie rodzic mówi, jak wy śmiecie moje dzieci wykorzystywać.
To dziecko upomina potem rodziców. To jest naprawdę świetne.
Przedszkole, szkoła.
Ja wiem, jak moje dzieci przychodzą z przedszkola czy ze szkoły z jakimiś tam zasadami, no to trudno już się złamać, naprawdę.
I w przededniu Dnia Nauczyciela pozdrawiamy wszystkie panie i panów, którzy zwracają dzieciom uwagę na to, że warto nie śmiecić, ale też odpowiednio reagować na sytuacje kryzysowe. To był temat naszej dzisiejszej debaty. Rozmawiałam razem z wójtem Turawy Waldemarem Kampą.
Dziękuję serdecznie.
Starostą krapkowickim Maciejem Sonikiem.
Dziękuję bardzo.
I dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Henrykiem Fersterem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę usłyszymy się jeszcze w audycji Bliżej Samorządu.